Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Sylwia Góra.
Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku Na marginesach, czyli rozmowy o książkach. A dzisiaj naszą gościnią jest Sylwia Chwedorczuk, pisarka, autorka książki Kowalska, ta od Dąbrowskiej, ale też badaczka literatury i przede wszystkim, myślę, pasjonatka, ale też edytorka listów Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o kobiecych biografiach, nie tylko o Kowalskiej i Dąbrowskiej, ale też o Dulębiance, o Pająkównie, o Przybyszewskiej. Mówiąc krótko o tej naszej nieoficjalnej, bo w sumie chyba tej oficjalnej nazwy mała seria biograficzna nie mamy, ale przyjęło się tak właśnie mówić. Cześć, cieszę się, że dzisiaj mamy taki herstoryczny i świetny temat, który nas bardzo łączy.
Cześć, dzień dobry. No powiem ci szczerze, że ja też się bardzo cieszę i jak się zastanawiałam przed naszą rozmową, o czym będziemy tutaj mówić, to pomyślałam sobie, że tematów jest mnóstwo, bo to jest super ważna seria. Tak sobie wyobrażam, że również bardzo lubiana przez czytelników. I też sobie chciałam przypomnieć, jak to się zaczęło. Nie wiem, czy ty pamiętasz, Sylwio, kiedy była pierwsza książka w 2017 roku. I to zaczęliśmy od Iły. Marginesy wydały biografię.
Różowa kładka.
Tak, piękna Kazimiera Iłłakowiczówna. I to był początek. Środek na razie opuszczę, ale zeszły rok to był taka wyjątkowa seria różnych biograficznych książek w tej serii, czyli Chłopki, Ziemianki i właśnie
Przybyszewska i Pająkówna.
Dokładnie, dokładnie. To są trzy i to mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że zainteresowanie historiami kobiet rośnie.
Tak, rośnie i wspomniałaś o Ile, a potem o Chłopkach. I te książki łączą na pewno autorka Joanna Kusiel-Frydryszak. I myślę, że no tutaj nie uciekniemy od tematu tego, że to właśnie Chłopki też te serie bardzo wypromowały.
Dokładnie tak. I to jest w ogóle niesamowite. To jest niesamowite, że ta seria właściwie wokół takich dwóch ośrodków się skupia. Wokół grup, bo to są Chłopki, właśnie Ziemianki i Służące. I wokół osób takich, na które patrzymy jednostkowo, prawda? Osób, które czymś się zasłużyły dla historii literatury, albo dla kultury, albo dla, tak jak Sendlerowa, bo przecież jest też biografia Ireny Sendlerowej, albo dla społeczeństwa. Ale rzeczywiście wracam do Chłopek. No to jest zupełnie niesamowita książka i niesamowity odbiór jest tej książki. I bardzo tutaj podziwiam autorkę, no bo jedno, że temat jest świetny i że Joanna po raz drugi sięga po taki temat, którym nikt się do tej pory nie chciał zajmować, bo Służące przecież też dotyczą grupy, która do tej pory była po prostu pomijana. Nas nie interesowały losy służących, czy nie zajmowaliśmy się nimi.
I to ciekawe, że akurat Chłopki są takim fenomenem. Mówię tak dlatego, że tą historię ludową Polski my mamy od kilku dobrych lat na rynku wydawniczym. Wychodziły książki dotyczące pańszczyzny szeroko rozumianej, ale znów to były opowieści z perspektywy mężczyzn, tak? Chłopki trafiły do nas i do nas, mówiąc tutaj o tobie i o mnie, ale też do rzeszy czytelniczek starszego pokolenia, młodego pokolenia, dlatego, że część tych kobiet pamięta swoje historie własne. Historie swojej mamy, babki, prababki. Ja właśnie choćby swojej prababci, która urodziła się na Podkarpaciu w niewielkiej wsi i tam stamtąd została zabrana w czasie wojny do tak zwanego Bauera, czyli to też jest zresztą temat, który wydaje mi się, że zasługuje na opowieść. Czyli te wszystkie kobiety, a raczej dziewczynki, moja prababcia miała 14 lat, kiedy poszła do pracy do Niemiec, do pracy przymusowej i gdzie jest taką historię, którą ja najlepiej zapamiętałam, a niestety nie poświęciłam opowieściom mojej prababci tyle czasu, ile powinnam, byłam za młoda jeszcze, to historia, kiedy na przykład jej ta praca no nie trafiła się tak jak niektórym innym osobom, dzięki którym nie głodowały, jadły, czy udało im się po prostu żyć w godnych warunkach w czasie wojny, tylko no praca była ciężka, osoby, u których ona pracowała, nie były no może najlepszymi osobami, bo moja prababcia, pamiętam, wspominała, że zastanawia się, który sobie palec obciąć, żeby móc na chwilę odpocząć i iść do szpitala. Więc te opowieści też są szalenie trudne, ważne, ale też ciekawe i myślę, że to jest jeszcze ogromne pole nieodkryte obok tych chłopek właśnie, bo my mamy te chłopki, które pozostały na wsi, mamy te chłopki, którym udało się wyjechać do miasta i zostały służącymi. Nie to, że podpowiadam Joannie, może jest jakaś inna autorka, najlepiej właśnie autorka marginesów, która ma ochotę ten temat zgłębiać, bo myślę, że warto, że to jest jeszcze ta przestrzeń, w której jest coś do odkrycia, bo to jest historia kobiet, bo to jest historia naszych przodkiń.
No właśnie, to jest niesamowite i bardzo mnie cieszy jako kobietę przede wszystkim, nie jako autorkę biografii, ale jako kobietę, że te chłopki odniosły taki sukces, pomimo, że to nie jest pierwsza opowieść o chłopach, prawda? No bo już inni zajmowali się tym tematem, ale to właśnie Joannie Kuciel-Frydryszek udało się chyba po prostu poruszyć bardzo wiele osób. No bo albo wszyscy pochodzimy od chłopów, czy większość z nas, albo znamy kogoś, kto pochodzi, prawda? Mnie się marzy taka scena, że gdyby Joanna odbierała jakąś znaczącą nagrodę, to żeby przyszła właśnie z jakąś chłopką, taką 90-letnią, no bo tej książki by nie było, gdyby nie te wszystkie kobiety, które jeszcze żyją przecież i dobrze pamiętają i same to przeżyły, o czym Joanna pisze.
I one przychodzą też na spotkania z autorką chłopek właśnie, opowiadają te swoje historie i ta historia wciąż trwa. Ale powiedziałaś, że ta nasza mała seria biograficzna to właśnie portret kobiet jako takich, które często nie miały głosu mieć nie mogły ze względu na czasy, w których żyły, ze względu właśnie na grupę czy klasę społeczną, którą reprezentowały, ale to też biografie konkretnych kobiet, artystek, pisarek, szeroko rozumianych kobiet, które wpłynęły w jakiś sposób na historię. Ja ostatnio zachwycam się oczywiście Przybyszewską Pająkówną, bo jakby te historie artystyczne są mi gdzieś bardzo, bardzo bliskie. I tutaj znowu dwie kobiety czytane przez historię mężczyzny, bo Stanisława Przybyszewskiego. I mnie dzisiaj bardzo cieszy to, że tak naprawdę Stanisław Przybyszewski jest zapomniany. I ja bardzo brutalnie powiem słusznie, bo to po prostu był okropny człowiek, co wyraźnie widać w książce Anny Kaszuby-Dębskiej. Człowiek, który zniszczył wiele kobiet, właśnie w tym Aniele Pająkównę, która ma bardzo ciekawą malarką, która rywalizowała z Olgą Boznańską. Obie uczyły się w Paryżu mniej więcej w tym samym czasie, którą dzisiaj powoli właśnie odkrywamy, którą zresztą już o niej pisała Alicja Okońska w Malarkach Polskich, bodaj książka z 76 roku, rzecz już starsza i chyba jednak niewznawiana, więc cieszę się, że Anna Kaszuba-Dębska trochę miejsca poświęciła też przyjrzeniu się Anieli Pająkównej, bo początkowo ta książka, wiem z rozmowy z autorką, miała być opowieścią o Stanisławie Przybyszewskiej. No ale kiedy zaczęła poszukiwać najróżniejszych materiałów Anna Kaszuba-Dębska, stwierdziła, że Aniela Pająkówna też jest na tyle fascynującą osobą, że warto napisać taki portret podwójny. I co by było dziś, ile obrazów by zostało, a zostało niestety kilkanaście, kilkadziesiąt, może gdzieś jeszcze w prywatnych domach one są, część oczywiście spłonęła, uległa zniszczeniu, więc nie mamy tych prac dużo, ale one były bardzo cenione za czasów jej życia. Doceniał je choćby Matejko, niestety znów tutaj mężczyzna, ale to też nie świadczy, że w męskim świecie ona jako kobieta była ceniona. jakby to wyglądało dziś, gdyby na jej drodze nie stanął Stanisław Przybyszewski? Albo czy Stanisława Przybyszewska, ich wspólna córka, żyłaby dłużej, gdyby ojciec nie zachęcił ją do brania narkotyków tak naprawdę i uzależnił od morfiny? Aniela Pająkówna niestety zmarła młodo, przed 50, na zapalenie płuc, poświęcając życie wychowaniu dziecka, które no, było dzieckiem nieślubnym. Bardzo długo walczyła o to, żeby mała Stasia miała nazwisko po ojcu. Ona bardzo późno je dostała, już po śmierci Pająkównej, i tak naprawdę to nazwisko rzeczywiście udało się Stanisławowi Przybyszewskiej otrzymać. Przybyszewski był kiepskim partnerem, mężem, ojcem. Zrujnował im życie, nie tylko im, bo pierwszej żonie Dagny. No nie wiem, Jadwiga Kasprowiczowa też chyba nie najlepiej wyszła na tym całym związku z Przybyszewskim. I dziś, no dziś znów kluczem trochę do opowieści o tych kobietach są mężczyźni znani. A tu, w tej naszej serii, te kobiety są sprawcze, te kobiety mają swój głos i oczywiście no, nie da się nie wspomnieć w żaden sposób o relacji Przybyszewski-Pająkówna, no bo wynikiem tej relacji jest dziecko. Ale tutaj właśnie Kaszuba Dębska oddaje ten głos bohaterkom swojej książki i tak też robią inne autorki tej małej serii biograficznej.
No mnie się wydaje, że bardzo się zmieniło w ostatnim czasie. To też o czym ty mówisz, że sięgamy chętnie po historię tych kobiet, które wcale na pierwszy rzut oka nie są takie oczywiste do opowiedzenia, a są przecież bardzo ciekawymi postaciami. To mnie się bardzo podoba i że właśnie ci mężczyźni nie przykrywają tych kobiet. Okazuje się, że oni albo robili im krzywdę, chociaż nie chcę w te schematy tylko takie uderzać, no albo po prostu jakoś cieniem tak się kładą, że my nie chcieliśmy się wiele lat temu niczego o nich dowiedzieć, prawda? To było oczywistością, że powstałaby kiedyś jednak biografia Stanisława Przybyszewskiego, nie? Więc to mnie się bardzo podoba, zwłaszcza, że wśród czytelniczek chyba przeważają kobiety, więc piszmy sobie o kobietach dla kobiet. To jest bardzo też dla mnie ważne. Ale tu jest też ciekawe, że tu jest taka rola matki i córki, prawda, pokazana. A jeszcze mamy drugą taką historię, którą Maria Stauber opisała, Zuzanny Ginczanki i Lucy Gelmont, prawda, no się przyjaźniły i to też jest ważne dla mnie, no bo tu jest poruszana przyjaźń kobieca, która jest też niezwykle istotna i dobrze, że ktoś chciał o tym napisać. Więc w tych książkach nie tylko pokazujemy, tak mi się wydaje, biografie kobiet, które je jakoś wyróżniają i są bardzo do nich przypisane, ale też pokazujemy takie tło związane z tymi kobietami, prawda? Że dla kobiet ważna jest jednak przyjaźń, ważna relacja z matką, nawet jeżeli jest bardzo trudna. Tak, no owszem, z mężczyznami też w różny sposób. No relacja z kobietą, to ja o tym pisałam, jeśli chodzi o Kowalską.
No właśnie, mamy takie biografie też queerowe, można dziś powiedzieć, choć często z dużym znakiem zapytania, bo nie mamy trochę narzędzi do tego, żeby my stanowczo powiedzieć, czy nie mamy takich dokładnych danych, archiwów. To są kwestie intymne, to są kwestie, o których dziś mówimy bardziej otwarcie, o których kiedyś się nie mówiło, czy mówiło półsłówkami. No i właśnie to jest kazus Kowalskiej i Dąbrowskiej, o której ty piszesz. I chyba możemy zdradzić, że ten temat jest ci wciąż bliski, wciąż jakby go pogłębiasz.
Tak, rzeczywiście, bo po Kowalskiej powstanie książka o Dąbrowskiej, czyli po prostu gdzieś w innym miejscu postawię kamerę i przyjrzę się z tego punktu autorce Nocy i Dni. Ale rzeczywiście też tutaj, jak się zastanawiałam przed wyborem bohaterki, czy Kowalska, czy Dąbrowska, to też pomyślałam sobie, że jeżeli napiszę najpierw o Marii Dąbrowskiej, to nie powstanie biografia Anny Kowalskiej, bo kobieta też może przyćmić inną kobietę. To też jest opowieść trochę o tym, prawda? Że w tej opowieści o Kowalskiej czytamy też wiele o Dąbrowskiej. No i tak samo, gdyby ta historia poszła w drugą stronę, no to byłoby pewnie podobnie. Ale bardzo mnie też cieszy, że te różne historie tutaj się splatają, prawda? Czyli wiemy już, że o pisarkach można pisać, ale o malarkach też, bo jest świetna książka Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej o Dulębiance, prawda? To jest w ogóle niesamowita rzecz, że dopiero niedawno właściwie powstała biografia tak świetnej osoby. Nawet się zdziwiłam, że dopiero teraz. To mnie bardzo, bardzo zdziwiło. Znaczy dobry jest czas na biografię dla kobiet.
Tak, to na pewno. Te ostatnie kilka lat pokazują, że na rynku, w naszym wydawnictwie oczywiście, ale nie tylko, te biografie kobiece, te herstorie mają no, duży udział w tym rynku, może tak. Są ważne, mają swoje odbiorczynie, tak jak już powiedziałaś przede wszystkim, ale mam nadzieję, że nie tylko. Mam nadzieję, że mężczyźni też sięgają, też są coraz bardziej ciekawi tego, jak to z tymi kobietami jest. Minęło już kilka dekad od słynnego eseju Lindy Nohlin, dlaczego nie było wielkich artystek. Mamy nawet wreszcie po tylu dekadach przetłumaczone tę książkę na język polski. Oczywiście jest to pytanie bardzo przewrotne, bo tylko tutaj delikatnie zaznaczę dla Państwa, bo zachęcam, żeby sobie to przeczytać, poznać, bo to jednak już klasyka. Na czym ta przewrotność polega? No, na pokazaniu tych schematów, które blokowały kobiety, czyli przede wszystkim tego, że one nie miały dostępu do publicznych szkół, czyli zwłaszcza szkół wyższych, tak? Bo pierwsze studentki na ASP to jest okres powojenny. Pierwsze studentki na UJ-cie, owszem, 1894-95 ten rok, natomiast wtedy są przecież wolnymi słuchaczkami, nie mogą dostać dyplomu, nie mogą uczestniczyć jako pełnoprawne studentki. Dopiero za jakiś czas, zresztą też kobieta im to wywalczy, Kazimiera Bujwidowa. Sama matka kilkorga dzieci, głównie córek, stąd też myślę, że w dużej mierze to wsparcie, żeby dać lepszą przyszłość swoim córkom i młodym dziewczętom, które zaczynają na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przecierać szlaki koleżankom. I dziś my też możemy siedzieć i być tu, gdzie jesteśmy, właśnie dzięki takim postaciom, o których wciąż wiemy za mało i o których wciąż można opowiadać. I to z różnych perspektyw tak naprawdę, bo te opowieści się nie wykluczają. Ktoś napisze z jakiejś, tak jak powiedziałaś, postawi w innym miejscu kamerę i tak jak ty to zrobisz teraz i pokażesz trochę z drugiej strony te relacje, tę opowieść, ale tak jak powiedziałaś, kobieta też może przyśmić kobietę i możemy też szukać takich kluczy i to też jest szalenie ciekawe, bo podobnie było, jeśli chodzi o Dulębiankę i Konopnicką, prawda? A Dulębianka jednak zupełnie coś innego robiła, bo jednak artystycznie potem właśnie bardziej w ruchach feministycznych pierwszych działała, więc teoretycznie nie powinny wchodzić sobie w drogę, mówiąc tutaj kolokwialnie. A z drugiej strony jednak to Konopnicka jest doskonale znana, Dulębianka, tak jak mówisz, dość późno dostajemy biografię osoby naprawdę godnej uwagi.
Mhm. No bo to być może jest też taki problem par, wszystko jedno, czy tę parę tworzy mężczyzna i kobieta, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn, że jedna z nich jest taka bardziej zabiera tę naszą pamięć, tak? I masz rację, oczywiście, to jest ten sam przykład Dulębianka i Konopnicka. No i zresztą Karolina robi jakby dokładnie to samo, to znaczy najpierw opowiada historię Marii Dulębianki, zupełnie niesamowitą i naprawdę byłam w ogromnym zdziwieniu, że dopiero teraz powstała ta biografia. Byłam przekonana zresztą, że już musiał ktoś ją napisać, to jest tak świetna postać. Przecież w ogóle kobieta, która jako pierwsza kandyduje do Sejmu, już kobiety nie mogą kandydować, więc co ona robi fantastycznego, prawda? Więc łamie wszelkie zakazy. Świetna jest, ale też się cieszę, że przypomniałaś ten moment, kiedy kobiety nie mogły studiować i ona miała naprawdę trudno jako malarka, która chce się realizować. I to też Karolina pokazuje. To też pokazuje, że te biografie kobiet odkrywają nam też historię trochę inną niż ją znamy, tak? Bo do tej pory, jak opowiadaliśmy historię mężczyzn, to tam nikt się nie zastanawiał nad tym, czy ten mężczyzna mógł studiować, czy nie. A tutaj dochodzi do nas, ktoś to napisał, że jednak kobiety nie mogły studiować, prawda? Nie mogły kandydować, nie mogły głosować. I to gdzieś w tych tłach biografii się pojawia. i możemy się też nad tym skupić. I jeszcze jedną taką rzecz chciałam powiedzieć, że myślę, że jest mnóstwo jeszcze tematów nieopowiedzianych, które powinny być opowiedziane. Oczywiście trudniej się opowiada o osobach mniej znanych, bo tych materiałów jest po prostu zwyczajnie mniej, albo one zostawiały mniej materiałów po sobie. Ludzie, którzy z nimi byli blisko, też mniej, też być może nie pisali, więc te są trudniejsze rzeczy do napisania na pewno. Ale warto.
No to jest, myślę, wyzwanie dla biografki czy biografa. I faktycznie takich postaci jest wiele. Ja się sama zastanawiam, co w takiej sytuacji robić. Czy pisać, czy jednak stwierdzić, no niestety nie mamy tyle materiałów. Ale pokazują to też różne książki, takie zbiorcze, które pokazują pewne drobniejsze eseje, budowanie na tych skrawkach, że jest możliwość opowiedzenia. No mamy też również u nas w wydawnictwie powieści biograficzne, które też myślę, że trochę są taką formą pozwalającą na dopowiedzenie tam, gdzie rzeczywiście tych materiałów nie mamy. No, za niedługo pojawi się, albo jak Państwo będziecie odsłuchiwać ten podcast, to na pewno na rynku już będzie właśnie taka powieść biograficzna, bardzo paryska, w bardzo takim klimacie, który lubimy, myślę, jak wszyscy tu jesteśmy, zatytułowana Tancerka z Moulin Rouge. I właśnie, jest to już taka powieść biograficzna, a nie biografia sensu stricto.
Tak. I ja jeszcze się tak zastanawiałam nad tymi biografiami wydawanymi w wydawnictwie Marginesy. Jeszcze bym tutaj powiedziała o jednej, która nie wchodzi w tę serię, czyli o biografii Zuzanny Ginczanki, którą napisała Izolda Kiec. I to jest zupełnie niesamowita też biografia. I ona, dobrze ją czytać razem z wierszami, które przygotowała też Izolda Kiec, Zuzanny Ginczanki. To też pokazuje, że taka postać, która przez lata była również zapomniana i tak pomijana, przecież to była wybitna poetka. Musimy ciągle walczyć o tę obecność. Więc tutaj bardzo chcę Izoldzie oddać sprawiedliwość, że ona spowodowała, że o tej Zuzannie Ginczance wiemy coraz więcej.
Tak, i tutaj rzeczywiście Izolda Kiec szyła z fragmentów, które pozostały, bo tak naprawdę nie wiemy nawet dokładnie kiedy i tylko przypuszczamy, w jakich okolicznościach Zuzanna Ginczanka została zamordowana. Jest to postać niezwykła, poetka wspaniała, która znów przyćmiona była przez mężczyzn, tak? Mówiono o tym, o jej urodzie, o tym, jaka jest niezwykła, będąc w towarzystwie choćby skamandrytu, przy stoliku skamandrytów właśnie, a mało mówiono o jej poezji. My dziś czytamy tę poezję i dostrzegamy już, myślę, tę wielkość, tę oryginalność, coś takiego niezwykłego, co miała też w języku, w formie tych wierszy Zuzanna Ginczanka, bo myślę, że my trochę mówiąc o tej poezji z takim przekonaniem, że warto kogoś przypomnieć, też żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy na bieżąco tego, co się dzieje, co wychodzi, a jednak w szerszej odbiorze, w szerszej świadomości społecznej często te poetki zupełnie nie istnieją, nie znalazły takiego swojego miejsca i właśnie takie wydania, piękne wydania też wizualnie, jakie wydawnictwo Marginesy ma, pozwalają zagościć dzień w tych domach młodszego pokolenia i może to młodsze pokolenie też również dzięki często odświeżaniu tłumaczeń, tak jak na przykład to była oczywiście wielka afera związana z Anią z Zielonego Wzgórza, a raczej N z Zielonych Szczytów, ale sprawia, że ta Ania, ta N dociera do nowego pokolenia i że te silne dziewczynki z wielką wyobraźnią, tak jak właśnie N, mogą są już dla tego młodszego pokolenia czymś bardziej oczywistym niż dla nas i mogą się rozgościć w tych domach i być może dzięki nim też te młode dziewczyny sięgną właśnie po te poetki starsze, jak Ginczanka, jak Świerczyńska, bo znajdą w nich coś dla siebie. Dlatego wydaje mi się, że ta mała seria biograficzna ma taką moc łączenia różnych pokoleń kobiet przede wszystkim. Ale oczywiście nie tylko.
Tak sobie pomyślałam, że obie poetki, może nadużyję tutaj swojej wyobraźni, ale obie poetki dobrze by się z nami czuły. I Zuzanna Ginczanka, i Anna Świerszczyńska, ponieważ były bardzo, w cudzysłowie, współczesne. One walczyły o swoje, prawda? I podobało mi się też to, co powiedziałaś o tej urodzie Zuzanny Ginczanki. No, Zuzanna była przepiękną kobietą, ale mówienie o niej tylko w tych kategoriach jest dla niej zdecydowanie bardziej krzywdzące. Czuję też, że przebija się w tej naszej rozmowie taka wrażliwość na te osoby, które gdzieś stały w cieniu. I to też to zauważam, prawda? Właśnie chłopki służące, czy te poetki, czy pisarki, o których się tak za dużo nie mówiło do tej pory. I jeszcze powiedziałaś o tym, jak, w jaki sposób są wydawane te książki. Mnie absolutnie zachwycają i tutaj ukłon w stronę Anny Pol, czyli graficzki. Ona jest pomysłodawczynią wszystkich naszych okładek akurat z tej serii i uważam, że są świetne. Też bardzo dużo pokazują właśnie charakter pokazują tych książek i wydaje mi się, że Anna Pol też ma taką wrażliwość, w której jest w stanie uchwycić, co dla tej książki, dla tej bohaterki jest najważniejsze. Jestem zachwycona w ogóle jej pomysłami, jej pracą.
Mówi się, że książki nie ocenia się po okładce, kojarzysz to słynne powiedzenie, a dzisiaj myślę, że to się też trochę zmienia, że te książki oceniamy po okładce, dlatego że te okładki dziś mają znaczenie. Nawet w magazynie Książki jest przecież co roku wybierana i najlepsza książka roku i często książka gatunkowa, czy książka ilustrowana albo komiks i też widzę, że od jakiegoś czasu jest tam miejsce właśnie na najlepsze projekty okładek. Więc tutaj faktycznie Anna Pol od początku tą małą serię biograficzną robi i faktycznie jest jej pomysłodawczynią i ona się cieszy. I myślę, że ze strony autorek zawsze też taką radością i zachwytem. I również jest doceniana ze strony czytelniczek i czytelników, choć formaty książek w tej serii są różne, co pamiętam, że kiedyś na początku, kiedy je zaczynałam czytać, mnie zaskoczyły, ale nie dziwię się zupełnie, bo na przykład Przybyszewska Pająkówna dotyczy artystki, dwóch artystek, ale no Pająkówna typowo malująca i no już miejsce na wspaniałe reprodukcje w kolorze i wiadomo, troszeczkę większy format pozwala też nam lepiej jakby tę twórczość zobaczyć.
Mhm. Ty jeszcze trochę wcześniej zadałeś takie pytanie, czy warto pisać o tych postaciach, o których niewiele wiemy, czy mamy nie za dużo materiału. I ja jako badaczka teraz tutaj będę, jako badaczka literatury, to uważam, że absolutnie tak, bo to jednak nas gdzieś posuwa do przodu, pokazuje też te miejsca, o których nic nie wiemy i dzięki temu może następne osoby piszące, będzie im łatwiej coś znaleźć, gdzieś poszukać, może się coś odkryje. Uważam, że to jest bardzo ważne i tutaj bym się zwróciła do czytelników, żeby nie byli tak surowi, bo jednak trzeba mieć to w pamięci, że jedne autorki zostawiły bardzo dużo materiału. No ja jestem w ogóle porażona ilością materiału, które zostawiła Maria Dąbrowska. To jest właściwie nie do przeczytania i z tego może powstać ogromny materiał, no ale w przypadku innych kobiet, na przykład malarek, po których zostały obrazy i krótkie wspomnienia, no to jest to trudniejsze do napisania, prawda? To już wtedy to szukanie w archiwach wiadomości o nich jest zdecydowanie po prostu utrudnione, już nie mówiąc o właśnie o kobietach, które na przykład w ogóle na przykład nie umiał pisać, tak? Sobie wyobrażam, że to są też jeszcze takie miejsca do uzupełnienia. Ja bym chciała przeczytać biografię o nauczycielkach, bo to jest bliski mi temat. A, bo jeszcze tutaj, a propos nauczycielek, nie mówiłyśmy o Ziemiankach Marty Strzeleckiej. To też jest książka, która się w ubiegłym roku ukazała, która pokazuje też to, tę formację, która odeszła, jej już właściwie nie ma jako, tak, jako taki kształt, który w tej chwili możemy, o którym możemy mówić. I one, czy ja je lubię, czy nie, to jest inna sprawa. Dąbrowska pochodziła z ziemiaństwa, ale one zrobiły bardzo dużo dla edukacji polskiej i brały na siebie ten wysiłek. Im wiele zawdzięczamy. No oczywiście tu mogę się trochę kłócić z tą tradycją, którą uparcie chciały przekazywać. Ale to jest też opowieść, która do tej pory nie była opowiedziana, prawda? I Marta radzi sobie świetnie z tą opowieścią Ziemianek.
Mogłybyśmy tak na pewno bardzo, bardzo długo, dlatego ja cię chcę na koniec trochę namówić, żebyś powiedziała nam o książce, na którą na pewno wszyscy czekają od momentu, kiedy wydałaś Kowalską. Teraz chcemy tę drugą stronę poznać. Czy w pracy nad biografią Dąbrowskiej masz takie momenty zaskoczeń? Bo jest to już taka postać, którą trochę znamy, która dużo po sobie zostawiła też tekstów, które możemy od wielu, wielu lat czytać. Czy natrafiłaś na też takie materiały, na które może się nie spodziewałaś, że natrafisz?
Ja już dużo wiedziałam o Dąbrowskiej, zabierając się za tę biografię, więc nie wiem, czy zaskoczeń, chociaż rzeczywiście jestem w tej chwili w czytaniu korespondencji czytelników i czytelniczek do Marii Dąbrowskiej i ona jest zaskakująca, to znaczy o czym ludzie mogą pisać do znanej pisarki. To jest naprawdę skarbnica wiedzy, również o społeczeństwie polskim i jak, w jaki sposób ona do tego podchodzi. To jest, ja mam tutaj bardzo duży podziw dla niej, ale też pomyślałam sobie, że Maria Dąbrowska to jest postać wyjątkowa i trudno jest napisać o niej biografię, ponieważ wszyscy znają Marię Dąbrowską, więc już tutaj mierzę się z takim onieśmieleniem wobec tej wiedzy. Ona się przewija i też, że zobacz, Iła ją znała, ona jest bohaterką Służących, prawda, no jest u Kowalskiej, także to jest postać, której nie można pominąć i też właściwie nie ma biografii Marii Dąbrowskiej. Są bardzo naukowe rzeczy, które powstały. Tak, to mnie onieśmiela, jest bardzo dużo materiałów. Nie wiem, czy można o wszystkim napisać w jednej biografii, no ale się bardzo postaram.
Jak sami państwo słyszycie, jest bardzo dużo już ważnych kobiet, czy grup społecznych akurat w tym przypadku, bo ziemianki, chłopki, służące, które w tej serii, małej serii biograficznej już są, już je można przeczytać, więc zachęcamy obie z Sylwią, abyście państwo po te książki sięgali, przypominali je sobie, czy nadrabiali te zaległości, bo wszyscy wiemy, że w tym naszym wydawniczym świecie ciężko jest nadążyć, żeby przeczytać wszystko, co chciałybyśmy przeczytać. A jak słyszycie, również jest na co czekać, bo w tej serii, nawet w tym roku, już jakieś nowe tytuły są w planach, o czym rozmawialiśmy w podcaście z Hanną Mirską-Grudzińską. Bardzo dziękuję ci, Sylwio, za spotkanie.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.